Serce jak obłok.
I always hope that you remember. We'll never really know the meaning of it all. What we have is strong and tender, so hold on. In the middle of the madness, when the time is running out and you're left alone, all I want is you to know that it's strong still, can pull us apart.
Joanna Kuczborska, Agnieszka Ospólska-Ilczuk w studiu. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Zapraszamy do wysłuchania dzisiejszej audycji Serce jak obłok. Dzisiaj będzie trochę bardziej stacjonarnie niż przed tygodniem, kiedy zabieraliśmy Państwa w podróż na daleką Syberię. Chociaż oprócz tego, że stacjonarnie będzie podróż i ta międzygwiezdna, i ta do historii, do poezji. Będziemy wspominać Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Będziemy zachęcać Państwa do dobrej lektury, ale również z Tomkiem Goską będziemy zastanawiać się, czy muzyka do najnowszej części Gwiezdnych Wojen może wzbudzić tyle emocji, co muzyka do wcześniejszych odsłon tego wielkiego kinowego cyklu. Zapraszamy Państwa niezwykle gorąco do spędzenia najbliższych kilkudziesięciu minut razem z nami.
Serce jak obłok.
Proszę Państwa, gdyby żył, miałby 95 lat, Krzysztof Kamil Baczyński Dwa dni temu, 22 stycznia, minęła kolejna rocznica jego śmierci. Ostatni z romantyków, tak o tym poecie pokolenia Kolumbów mówi się dzisiaj. Chcemy chociaż króciutko wspomnieć tę rocznicę, jego wiersze, bo audycja nosi tytuł wzięty właśnie z jednego z poematów Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Wiersz Pamiąteczki wybrałam dziś dla Państwa, może nie tak mocno zdane jak wiele innych, ale myślę, że i o Krzysztofie Kamilu Baczyńskim, o jego życiu wiele mówi, a i nam da do myślenia. Pamiąteczki zasuszone, nieba róż, na pudełku tyrol i jabłoń. Takie proste było wszystko, chleb i nóż, a teraz gdzie opadło? Takie proste były lata, zasuszone dziś w książkach płatki. Jak obrazki zielenią odczuć, niewypukłe obrazki, gładkie. Dziecinnieje mi ziemia znów, zamykana w tajemnice pudełek. Oddalony smutek snów, jak nad śmiercią rzucona przełęcz. Srebrny kluczyk, nakręcane ptaszki. Pomniejszone pozytywki zdarzeń. A to wszystko maleńkie obrazki powieszone na potężnym konarze. I jeszcze jeden wiersz, tym razem wyśpiewany przez Melę Koteluki Czesława Śpiewa. Baczyński, Pieśń o szczęściu. Piosenka, która promowała film Baczyński, poetycko-biograficzny film Kordiana Piwowarskiego z 2013 roku.
Dziś rano cały świat kupiłem, gwiazdy i słońce, morze, las i serca, lądy i rzek żyły, ciebie i siebie, przestrzeń, czas.
Dziś rano cały świat kupiłeś, za jedno serce cały świat. Nad gwiazdy szczęściem się wybiłeś, nad czas i morskie głębie lat.
Gorące morza sercem płyną po złocie nieprzebytych sław, gdzie rzeki nocy mnie wyminą w głębokich morzach złotych
książki z dobrej strony.
Niezwykle ważną postacią w życiu Krzysztofa Kamila Baczyńskiego była matka. Ona inspirowała, wychowywała i towarzyszyła. Jej wiele wierszy poświęcił. Kiedy ten związek wspominamy, przypomniał mi się też inny, niezwykły związek opisany niedawno w książce, a teraz idę na maksa. Książce świeżo wydanej przez kieleckie wydawnictwo Jedność. A teraz idę na maksa. Historia Massiliano Tresoldi, a właściwie jego mamy, która mimo przeciwności losu trwała przy nim i dziś o tym opowiada w książce. O książce mówi ksiądz dr Jan Nowak, redaktor naczelny wydawnictwa Jedność.
Tytuł tej książki jest bardzo wymowny, bo to swoista gra słów. A teraz idę na maksa, ponieważ wiemy doskonale, co to znaczy w języku polskim, gdy ktoś mówi idę na maksa. A gra słów polega też na tym, że bohaterem tej książki jest młody mężczyzna, który ma na imię Max, Massimiliano. No, historia jest nieprawdopodobna. Szczerze mówiąc, kiedy tak czytałem tę książkę, to przypomniała mi się sympatyczna piosenka zespołu Raz, Dwa, Trzy. Piosenka pod tytułem Niecud, w której to Adam Nowak śpiewa takie sympatyczne zdanie. Cuda są dla tych, co kochają. I to jest, szczerze mówiąc, kapitalne potwierdzenie tej pięknej metafory poety. Cuda się zdarzają dla tych, co kochają, bo jest to historia człowieka, który w wyniku wypadku samochodowego, no niestety, wchodzi w stan śpiączki i staje się roślinką. Wchodzi w stan wegetatywny, jest uważany za warzywo, jak określają go lekarze, tak, że jest martwym pniem, w które trafił piorun, jest centralką telefoniczną, w której spaliły się wszystkie przewody. Historia człowieka, który w takim stanie przeżywa praktycznie 10 lat, bo od 1991 roku do grudnia do roku 2000. Nieprawdopodobna historia, która jest historią, ale właśnie, historią z happy endem. Co więcej, powiedziałbym, że jest to cudowna historia miłości w sposób szczególny najbliższych do tego człowieka, ale także jest to historia miłości przyjaciół, wolontariuszy, także i lekarzy, no, całego grona ludzi, którzy praktycznie przez te 10 lat temu Maksymilianowi towarzyszą. Oczywiście książka jest złożona jak gdyby z dwóch części. Pierwsza część to jest relacja mamy. Mam tę przyjemność znać ją tylko korespondencyjnie, szczerze mówiąc via mail, ale piszemy do siebie, ponieważ no, chciałem się czegoś więcej dowiedzieć o Maksymilianie. Odebrałem następnego maila od pani Lukrecji, która, no, wiedząc, że prezentujemy tę książkę na targach w Krakowie, śpieszy mi donieść, że właśnie ta książka otrzymała także literacką nagrodę w Italii w tym momencie. Ale wróćmy do matki.
Jaka to jest kobieta, bo w zasadzie chyba jej heroiczne świadectwo jest tutaj takim kluczowym świadectwem osoby, która swojego syna miłością przywróciła do życia.
Tak, dokładnie tak. Ta książka jest pisana właśnie przez matkę. To jest jej relacja w pierwszej osobie. I to jest historia matki, która oczywiście kocha swojego syna, swoje dziecko. To jest matka, która o niego walczy, ponieważ jest tam bardzo ciekawy wątek, chciałbym to także podkreślić, a mianowicie, no, kiedy ona musi borykać z ogromnymi problemami związanymi ze służbą zdrowia.
Nie tylko mamy problemy w Polsce, ale też u nas.
To wiemy doskonale, że wszędzie na świecie mają fantastyczne ośrodki medyczne, ale mają też mnóstwo bałaganu i biurokracji i bezduszności wręcz. Ona z nazwiska, z imienia i nazwiska cytuje nazwiska lekarzy, którzy są po prostu okazali się kompletnie nieprofesjonalni, bezduszni wręcz. I ona dokonuje gestu heroicznego, mianowicie mówi, jeśli on ma umrzeć w szpitalu, to ja wolę, żeby umarł w domu. Pomimo tego, że wszyscy jej to odradzają, ponieważ opiekowanie się człowiekiem w stanie wegetatywnym to jest nieprawdopodobna historia i heroizm ogromny. I ona jednak zabiera go, wbrew groźbom, zabiera go ze szpitala i praktycznie przez te 10 lat go rehabilituje w domu. I to jest właśnie cudowna historia także przyjaźni, miłości, tych wszystkich ludzi, którzy są w stanie się zorganizować wokół tego chorego człowieka. I właśnie pierwsza część to jest relacja matki, a druga część to są kapitalne świadectwa tych ludzi, którzy dzięki taktowi właśnie, dzięki spotkaniu z tym Maksymilianem, jeszcze w stanie wegetatywnym, a później już kiedy się obudził, no nagle zaczynają inaczej patrzeć na życie, odkrywać jakieś wartości, nagle przestają narzekać na swoje jakieś tam problemy w życiu, bo nagle okazało się, że zderzyli się z czymś, o czym absolutnie nie mieli zielonego pojęcia. I to jest także kapitalna książka dla tych wszystkich, którzy gdzieś tam w sercu rodzi się myśl jakiegoś wolontariatu, jakiejś właśnie tego typu spełnienia się w życiu. No a co tu dużo gadać? No w Polsce to wszystko jest w powijakach, jeśli chodzi o wolontariat.
czytałam, że ten Maksymilian, kiedy był w tym stanie wegetatywnym, kiedy lekarze nie dawali mu szans, kiedy wszyscy myśleli, że on tak naprawdę nie żyje, to on wszystko słyszał, to on wszystko odczuwał.
No i to jest właśnie argument, który jest kapitalnym argumentem kontro wszystkim tym, którzy zleciliby eutanazję od razu, prawda? Ileż debat natury moralnej i bioetycznej toczy się w świecie dzisiaj wokół ludzi, którzy znajdują się w podobnej sytuacji i którzy, no, szczerze mówiąc, niekiedy decydują się na gesty niesamowicie dramatyczne, tragiczne wręcz, no, jak gdyby zamawiając śmierć dla swoich bliskich, czy godząc się na śmierć dla swoich bliskich. Ta książka jest jednym wielkim protestem przeciwko takiej mentalności, tej logice świata, która bardzo często dochodzi do głosu i która ma mocną propagandę, a która właśnie mówi, nie ma się co zajmować takimi ludźmi, bo nic z tego nie będzie.
Książkę dopełniają fotografie zdrowego Maksymiliana przed wypadkiem i później, jak wyglądała ta troskliwa rehabilitacja rodziny. One też dają wiele do myślenia. One są taką dokumentacją tego.
One pokazują po prostu, że ten człowiek, z którym nie ma kontaktu, z którym nie można komunikować w ogóle, nagle się okazuje, że on jest traktowany jak każdy inny człowiek, członek rodziny. Jest wiezione dosłownie wszędzie. Na wakacje, na mecz, nad morze, na pielgrzymkę do sanktuarium, zwłaszcza do Lourdes. No, to są właśnie kapitalne przykłady na to, że oni żyją z nim tak, jakby naprawdę był w pełni sił, w pełni zdrów i nie było w nim żadnych problemów. Jest jeszcze jeden szczegół, który chcę przywołać, bo to mnie niezmiernie wzruszyło. Dostałem od mamy Maksa nie tak dawno sympatyczne 3-4 zdjęcia, które pokazują sceny ze spotkania Maksymiliana z Benedyktem XVI. Miał możliwość, że przywieziono go na plac świętego Piotra, uczestniczył w audiencji i później papież podszedł do niego, błogosławił go. On był w takiej już na wózku, ale już tak sympatycznie komunikował nawet i w pewnym momencie podarował papieżowi tę książkę. Przesłano mi zdjęcie takie, że ta książka jest otwarta i na stronie tytułowej jest taka dedykacja dla papieża, którą Maksymilian już sam własnymi rękami napisał. Data 7 marca 2012 rok. Pozwolicie Państwo, że przeczytam to, bo to jest nieprawdopodobne i tu żaden komentarz nie jest potrzebny. Dziękuję Ojcze Święty, pisze Maksymiliano w tej dedykacji, że dałeś mi tak wielką radość. Jestem szczęśliwym chłopcem, szczęśliwym człowiekiem, szczęśliwym w sensie szczęścia, jakie miałem w życiu i szczęśliwym w sensie właśnie bliskości drugich, ponieważ żyję z moją rodziną, z moimi kuzynami, z moimi przyjaciółmi, którzy mnie kochają. Ściskam cię, Max. Taka dedykacja, którą już komunikujący ze światem Max pisze dla papieża. Jakże to wymowne. Ale jeszcze jeden ciekawy akcent. Tak, on wszystko widział, on wszystko słyszał, on wszystko wiedział. To jest nieprawdopodobne. Są bardzo sympatyczne sceny, kiedy na przykład po przebudzeniu się już zaczynają go pytać o wyniki meczów, bo on jest wielkim kibicem Romy. On podawał wyniki meczów. Był w śpiączce, kiedy Włochy przechodziły na euro i kiedy go zapytali, czy pokazali mu banknot euro, to on doskonale napisał, ile to euro miało lirów, czyli jaki był przelicznik starej monety na nową. To są historie nieprawdopodobne, po prostu i niezmiernie wzruszające.
I żeby poznać tą historię, warto sięgnąć po książkę, a teraz idę na Maksa, bo wielce pouczająca i taka wzruszająca, bo ja widzę, że ksiądz też jest wzruszony tą lekturą.
A teraz idę na Maksa, niesamowita książka, niesamowita historia Massimo Tresoldi, ksiądz dr Jan Nowak, redaktor naczelny wydawnictwa Jedność, które wydało tę opowieść, o tym opowiedział i na koniec jeszcze zacytowana przez księdza Nowaka piosenka, bardzo rzadko pojawia się na radiowych antenach zespołu Raz, Dwa, Trzy, Niecud.
Gdyby kiedyś miał się zdarzyć cud, w cuda będę wierzył z tobą. Od niecudu niech mnie broni dobry Bóg. Cuda są zazwyczaj dla tych, co kochają. Pan Bóg dobry, dobry dla tych, którzy wierzą w cud. Obiecuję wolne miejsce w raju, więc czekają, czekają. zabrakło słów, co zamknięte są w pacierzach. Może inne podaruje dobry Bóg. Cuda są zazwyczaj dla tych, co kochają. Pan Bóg dobry, dobry dla tych, którzy wierzą w cud. Niekochanym obiecuje wolne miejsce w raju.
Współczesny rynek filmowy bardziej przypomina giełdę aniżeli filar szeroko pojętej sztuki. Nie chodzi mi tutaj o offowe, budżetowe produkcje realizowane zazwyczaj z artystycznych pobudek młodych, wkraczających do tej branży filmowej artystów. Każda szanująca się wytwórnia, zanim da zielone światło na realizację danego projektu, musi najpierw sporządzić kosztorys, ale przede wszystkim odpowiedzieć sobie na pytanie, czy taki film tworzony w takim formacie i przez takich ludzi ma potencjał do przynoszenia realnych zysków. Jeżeli nie, to zmienia się zaplecze, scenariusz, zmniejsza się budżet, by zminimalizować straty, lub też po prostu anuluje się dany projekt. Po co o tym mówię w audycji muzycznej? Bo zagranie marketingowe, jakim posłużył się Disney przy promocji najnowszej części Gwiezdnych Wojen, można śmiało opisywać w podręcznikach dla producentów filmowych. Ale od początku. Wszystko zaczęło się dokładnie 3 lata temu, kiedy ojciec serii, George Lucas, sprzedał prawa do całej franczyzny związanej z Gwiezdnymi Wojnami właśnie studiu Disneya. I to za bagatela 4 miliardy dolarów. Drodzy Państwo, przyznacie, że suma zawrotna, ale za tym znakiem towarowym stał olbrzymi biznes nie tylko filmowy, ale i książkowy, komiksowy, gier komputerowych, zabawek, dosłownie wszystko, co związane było z Gwiezdnymi Wojnami, a co można było sprzedać. Wtedy też ogłoszono, że w ciągu 6 lat na ekrany trafi kolejna trylogia filmowa, której pierwszą odsłonę możemy oglądać już w kinach teraz. No i równo rok przed premierą Przebudzenia Mocy cała machina marketingowa ruszyła z pełną parą. Zwiastuny, informacje z planu, wypowiedzi ludzi, którzy mieli okazję uczestniczyć w produkcji. Dosłownie morze informacji, ale żadna z nich absolutnie nic nie mówiła o filmowej treści. Drodzy Państwo, jak to w ogóle było możliwe? Otóż ponoć każdy, kto pracował przy Przebudzeniu Mocy lub też miał jakąkolwiek styczność z tym filmem, musiał podpisać tak zwaną lojalkę, zobowiązanie, że jeżeli wyjawi szczegóły produkcji, to nie dość, że nie otrzyma wynagrodzenia za wypełnioną pracę, to na dodatek zostanie pozwany za działanie na szkodę firmy. Ostre zagranie. Ale przyniosło skutek i to bardzo wymierny, bo nakręcony medialnie świat dosłownie rzucił się na najnowsze Gwiezdne Wojny. A o skali tego sukcesu mówią same liczby, czyli prawie 3-krotne zyski z kosztów produkcji tylko po pierwszych 3 dniach wyświetlania tego filmu. I warto dodać, że do tej pory film wart 200 milionów dolarów zarobił już na całym świecie ponad 2 miliardy. Drodzy Państwo, jest to niebywały sukces, który świętował do tej pory tylko James Cameron dzięki 2 jego megahitom – Titanic i Avatar. O Gwiezdnych Wojnach w kontekście muzycznym mówiliśmy dokładnie miesiąc temu. Stworzona przez Johna Williamsa muzyczna saga to już fundament współczesnej muzyki filmowej. Czy można więc było sobie wyobrazić nową część Gwiezdnych Wojen bez udziału tegoż kompozytora? No nie. Choć ten 83-letni maestro nie prezentuje już tak wielkiego poziomu zapału do pracy, jak chociażby 15 lat temu, kiedy pisał ścieżki dźwiękowe do prequeli, do tych poprzednich 3 części Gwiezdnych Wojen, to chyba nikt nie wątpił, że otrzymamy dzieło przynajmniej niebanalne. Każda kolejna informacja z prac przygotowawczych i sesji nagraniowych dodatkowo pompowały ten balonik oczekiwań, tworząc no właśnie wokół tego filmu i wokół ścieżki dźwiękowej wręcz sakralną otoczkę i atencję całego świata popkultury. Ale czy efekt końcowy pokrywał się z niebotycznymi oczekiwaniami zarówno względem tego filmu, jak i ścieżki dźwiękowej? Okej, przyznam się, że w jakimś stopniu sam dałem się porwać temu całemu gwiezdnowojennemu szaleństwu. No ale miałem poniekąd do tego prawo, bo z serią związany jestem już od dzieciństwa, a powrót tych filmów na ekrany, jak i Johna Williamsa do komponowania tych ścieżek dźwiękowych, był dla mnie czymś wyjątkowym, czymś na co czekałem od dłuższego czasu. Jeżeli chodzi o samo doświadczenie filmowe, to jestem w pełni zadowolony z tego, co otrzymałem. Mimo skrajnych opinii, od zachwytów nad podjętą konwencją, po krytyczne zarzuty o kopiowanie jakichś pewnych treści z poprzednich części, myślę, że w nasze ręce trafił w końcu produkt, który jest w stanie zainteresować nawet tych, którzy z filmem science fiction, z tym gatunkiem science fiction nie mają i raczej nie chcą mieć do czynienia. Przebudzenie mocy to coś więcej niż taki film science fiction. To w sumie prosta historia, której realizmu dodają niesamowite kreacje głównych bohaterów, czyli młodej, osieroconej dziewczyny Rey oraz Fina, dezertera z Armii Najwyższego Porządku, nie bez powodu tutaj kojarzące się widzom z hitlerowską III Rzeszą. I cała ta niesamowita podróż w poszukiwaniu Luke'a Skywalkera, której nie brakuje i odpowiedniej dynamiki, ale i takiego wielkiego ciepła emanującego od głównych postaci, właśnie ta podróż skojarzona jest z ekspresyjną, ale nie robiącą jakiegoś piorunującego wrażenia muzyką. No i zaczyna się. Wielkie logo Star Wars na ekranie, napisy początkowe w tle gwiazd, a po nich kamera najeżdżająca na pierwszy kadr, czyli panoramę planety Jakku, szturmowaną przez statki najwyższego porządku. Krótkie zarysowanie wątku, po czym zaczynamy akcję. Wtedy na ekranie pojawia się główny antagonista, postrach, przez wiele miesięcy promowany przez Disneya jako spadkobierca Dartha Vadera, Kylo Ren. No i co? Muzyka prawie nie odnotowuje jego obecności, tak przynajmniej mi się wydawało za pierwszym razem, jak oglądałem Przebudzenie Mocy, a od tamtego czasu już kilka seansów zaliczyłem. W różnych kombinacjach, różnych wersjach, 3D, 2D, dubbing, napisy... Sęk w tym, że tak oczekiwana przez wszystkich ścieżka dźwiękowa, która miała przynieść kolejne niezapomniane melodie, okazała się właściwie zapchniętą w filmowe tło ilustracją. Ilustracją, która ma swoje momenty, która potrafi gdzieś w pewnym stopniu zafascynować, ale nie potrafi rozbudzić takiego wielkiego wow od momentu, kiedy się ją po raz pierwszy słyszy. Przyznam, że pierwszy kontakt ze ścieżką dźwiękową wydaną na płycie przez Universal Music nie należał do najbardziej zachwycających. Oczekiwałem fajerwerków, zestawu powalających tematów, takiego wow, o którym wcześniej wspomniałem, czegoś, czego nie brakowało w poprzednich odsłonach Gwiezdnych Wojen, a otrzymałem zamiast tego tylko, a może i aż, świetnie wpasowującą się w rzeczywistość filmową ilustrację. Ilustrację, która wydaje się świetną laurką złożoną w hołdzie całej sagi, ale niewiele dającą z siebie. Gdzie się podziały te zapadające w pamięć melodie? Czemu kluczowy antagonista, Kylo Ren, nie otrzymał żadnego znaczącego motywu? Te pytania tylko po części racjonalizuje sam film, który pod wieloma względami jest tylko wprowadzeniem do jakiejś historii, która będzie rozwijana dalej w kolejnych częściach, które w tym momencie są w fazie produkcji. Dostaliśmy całkiem godny wstęp, aczkolwiek pewien niedosyt pozostaje. W sferze tematycznej na pierwszy plan wysuwa się temat Rey. Jest to piękna melodia, oddająca wewnętrzną siłę i niezwykłe przeznaczenie, do jakiego jest predysponowana bohaterka. Sam kompozytor mówi, że chciał podkreślić związek Rey z mocą, z tą taką siłą, która charakteryzuje rycerzy Jedi. Utwór jest na tyle złożony, że Williams z łatwością może adaptować poszczególne fragmenty właśnie tej melodii do scen lirycznych, akcji lub też takich wywołujących napięcie, tajemniczość. Ale i tak najlepiej wybrzmiewa ona w specjalnej suicie napisanej na potrzeby soundtracku, tej melodii, którą Państwo teraz słyszycie. Oczywiście nie mogło zabraknąć motywów do postaci negatywnych. W tym filmie czarnymi charakterami są obsesyjnie zafascynowany Darthem Vaderem Kylo Ren, o którym już zresztą wcześniej wspomniałem, oraz dowodzący najwyższym porządkiem najwyższy dowódca Snoke. Tematy te nie są szczególnie rozbudowane. Motyw Rena to bardziej rodzaj sygnału, czyli krótkiej fanfary towarzyszącej postaci, Często poprzedzona jest ona prostymi, ale zharmonizowanymi w sposób przeszywająco zimny trąbkami, które to mają wyrazić jego wątpliwości, jego te wahania natury. Czy być na siłę tym złym, czy też poddać się, jak to sam bohater określił, ciągotą do jasnej strony mocy. Sam sposób użycia tego motywu może świadczyć o tym, że ma on znaczenie dużo bardziej psychologiczne, niż można by się tego spodziewać po tego typu fanfarze. Temat Snowka to z kolei snujący się churalny utwór ze słowami śpiewanymi w sanskrycie. Utwór, który pod wieloma względami przypomina analogiczny temat stworzony na potrzeby trzeciej części Gwiezdnych Wojen, Zemsty Sithów. Właściwie pod wieloma względami jest to praktycznie ten sam utwór, troszeczkę inna melodia. Prawdziwym majstersztykiem jest natomiast temat ruchu oporu. Jest to dramatyczny utwór stworzony w stylistyce, w jakiej Williams pisał marsze i fugi w latach 70. i 80., głównie do filmów Spielberga. Co ciekawe, mimo że kompozytor pisał takie motywy bardzo często właśnie na przełomie lat 70. i 80., na przykład do Szczęk, w samych Gwiezdnych Wojnach unikał tego typu melodii. I niestety wydawcy soundtracku troszeczkę pokpili sprawę, nie uświadczymy tego tematu zbyt wiele na albumie. Co ciekawe, jeden z najlepszych aranży tego tematu, jeżeli nie najlepszy, w ogóle nie trafił na płytę. Na szczęście można go pobrać z oficjalnej strony Disneya. Został tam opublikowany jako pewnego rodzaju element promujący ścieżkę dźwiękową przed nominacjami do Oscarów. I właściwie tyle, jeżeli chodzi o tematykę. Mimo wielu pozytywów, jakie da się z tej pracy wyciągnąć, bo przecież na tle innych współczesnych ścieżek dźwiękowych, jest to praca bardzo dobra. No ale brakuje tu pewnej należnej serii ponadczasowości. Wszystko właściwie rozbija się o fakt, że kompozytor przyzwyczaił nas do pisania potężnych, rozbudowanych tematów dla takich postaci jak Darth Vader, Imperator, czy też generał Grievous. I ten balonik oczekiwań był skutecznie pompowany przez kolejne przecieki mówiące o marszach, potężnym, churalnym temacie Snowka, czy też mrocznym temacie Kylo Rena. I właśnie na ten hype, balonik pompowanych oczekiwań, należałoby w dużej mierze zrzucić całą winę rozczarowania, bo tematy same w sobie sprawują się bez zarzutu pod względem funkcjonalnym, czyli w filmie. Dla wielu słuchaczy problemem może okazać się również brak jakiegoś hitu na miarę tematu głównego z Nowej Nadziei, z pierwszego filmu Gwiezdnych Wojen, czy też Duel of the Fates z Mrocznego Widma, któremu oddaliśmy należne miejsce w audycji grudniowej. Mimo wszystko trzeba pamiętać, że jest to wstęp do pewnej nowej treści, która ma być rozwijana systematycznie w kolejnych latach. Premiera 8 części zapowiadana jest bowiem na maj 2017 roku, a premiera 9 części na 2 lata później. No i cóż, drodzy Państwo, można mieć tylko nadzieję, że właśnie tam ta ścieżka dźwiękowa w pełni rozwinie swoje skrzydła, goniąc tym samym bardzo wysoki poziom poprzednich kompozycji z tej serii. Osobną sprawą jest to, czy wyjdą one spod ręki Johna Williamsa, bo 83-letni kompozytor, choć życzymy mu wszystkiego najlepszego w tym miejscu, dużo zdrowia i dużo nowych pomysłów, świeżych przede wszystkim, no nie oszukujmy się, nie będzie żył wiecznie. Prędzej czy później stery będzie musiał przejąć ktoś nowy. I być może będzie to Alexander Desplat, który zaangażowany został do napisania ścieżki dźwiękowej do filmu Rogue One, mówiącego o wydarzeniach ze świata Gwiezdnych Wojen, ale niezwiązanych bezpośrednio z głównym trzonem tego uniwersum, czyli z 9 częściami sagi. Premiera tego filmu już w grudniu tego roku, ale już w tym miejscu mówię Państwu, że o wrażeniach zarówno z obejrzanego filmu, jak i przesłuchanej ścieżki dźwiękowej na pewno Państwu opowiem.
Dziękujemy Państwu bardzo, bardzo serdecznie. Żegnamy się życząc dobrej i spokojnej nocy. Joanna Kuczborska, Agnieszka Osmulska-Ilczuk, Tomek Goska, który przygotował cykl poświęcony muzyce filmowej. Zapraszamy za tydzień.
Please learn how to love the way I know you can. Take your time, turn off your thoughts, really be a man. Did you notice the moon on your way here tonight? When caress me and kiss me so slowly. Have that image in your sight, 'cause that's the way I want you to hold me tonight. The gentleness of the way that leaves our moon by the breath of God. That's the way I wanna be moved by you. That's the way I want you to move me tonight. Take your time, please learn how to love the way I know you can. Take your time, turn farm the way I was made by the thoroughness of the way your hands are laid. Oh, it's finesse.
person with intelligence. Guide me through letting down my defense. Show me how delicate touch can be. Touch like a whisper, like air so softly, softer than a baby's breath. That's the way I want you to touch me tonight. Take your time, please learn how to love the way I know you can. Take your time, turn off your thoughts, really be a man. All the way a stone sings through water, all the way the leaves are moved, all the way a stone.
Mm-hmm.